Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem niestety w wirtualnej Polsce i niestety po raz kolejny mam artykuł tego człowieka, Parafieniuka, który jest zwykłym propagandystą wirtualnej Polski. Więc teoretycznie można by się tym nie zajmować. Gdyby nie to, że niestety bardzo wiele osób pewnie przeczyta ten artykuł, a zakłamań w nim jest cała fura. Problem z tą współczesną propagandą jest taki, że ci propagandyści typu Parafiniuka bardzo inteligentnie mieszają fakty prawdziwe i swoje własne kłamstwa. Swoje własne zasłyszane. Propagandę czyjąś, cudzą. W każdym razie tytuł artykułu: Radykalni muzułmanie w Chinach uczą się od najlepszych. Coraz więcej Ujgurów walczy w Syrii, skąd przejmują wzorce do przyszłych działań wymierzonych w Pekin. Taki jest przydługawy tytuł. Jak ci os te osoby, które ze mną są od dawna, w szczególności te, które czytają, słuchają tych moich artykułów dotyczących Xinjiangu. Jak Państwo wiecie, Xinjiang to jedna z moich bardzo ulubionych prowincji, a więc te osoby wiedzą, że ja o tym, co zawiera ten artykuł, mówiłem wielokrotnie. Wielokrotnie. Wypunktuję to, co on wypunktował. Rośnie liczba chińskich muzułmanów walczących po stronie dżihadystów. Mówiłem o tym wielokrotnie. Bojownicy napływają do Syrii z Xinjiangu, gdzie mieszka ujgurska większość. No. Gdybym nie mówił, to znaczy, że nie mam pojęcia o tym, o Xinjiangu. Ujgurzy to muzułmański lud pochodzenia tureckiego, no to jest dla niewiedzących. Władze w Pekinie stosują wobec nich twardą, dyskryminacyjną politykę. No i to jest właśnie, proszę Państwa, przykład na propagandę rodem na przykład z dyplomat, z japońskiego na dyplomat. Tymczasem coraz więcej Ujgurów radykalizuje się i dołącza do walk w Syrii. No to jest oczywiste, no, jakby ten punkt, tymczasem coraz więcej Ujgurów radykalizuje się, dołączy do walk w Syrii, jest przecież dokładnie tym samym, co rośnie liczba chińskich muzułmanów walczących po stronie dżihadystów, prawda? No więc, lokalny ujgurski separatyzm religijny przeistacza się w dżihad, widziany z perspektywy globalnej wojny religijnej. To znaczy, ja powiem tak, że no właśnie, przytoczyłem Państwu jego własne zdania, które z jednej strony świadczą o tym, że mówi, że częściowo mówi prawdę, częściowo kłamie. No i koniec, no. A problem polega na tym, że tu są właśnie pomieszane tak dosyć prostacko fakty i zakłamania lub pełne kłamstwa. Mówi o tym między innymi ten człowiek, mówi o tej organizacji terrorystycznej ETIM, East Turkestan Islamic Movement. Ale już w oczywisty sposób w tym artykule włącza tą organizację do światowego dżihadu, ale tak na wszelki wypadek nie przypomina o tym. A w ogóle o nim mówi jako o efemerycie, dobrze mówię? Gdzieś tutaj to coś takiego było, takie sformułowanie. No, wszystko jedno, to jest obojętne. W każdym razie ETIM jest przez władze w Pekinie, przeze mnie zresztą również, uważany za po prostu zwykłą organizację terrorystyczną, którą należy zwalczać, podczas gdy ta organizacja ma swoją siedzibę zarówno w Wielkiej Brytanii, w Londynie, jak i w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. No i, ale o tym na wszelki wypadek ten człowiek nie pisze. No cóż, to, że czy dochodzi do zmiany? Nie, nie dochodzi moim zdaniem do żadnej zmiany, oprócz tego, znaczy dojdzie do zmiany, jeśli chodzi o ETA i EMN. Wtedy, kiedy Zachód zmieni swój sposób, swoje traktowanie, znaczy Zachód. Tak, w pełnym tego słowa znaczeniu, ale w szczególności oczywiście rząd Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zmienia swój stosunek do właśnie tego szefostwa ETIM. Natomiast ja podejrzewam, że nie zmienią, że nie zmieni Zachód, nie zmieni tego swojego stosunku cała tak zwana biała rzeczywistość, bo to jest wymierzone, jako że ETIM swoje działania kieruje przeciwko Chinom ludowym, no to jest oczywiste, że to jest zgodne z interesem Stanów Zjednoczonych, z Zachodu całego Stanów Zjednoczonych, bo to, że Zachód handluje z Chinami, jakby nie ma wyjścia, prawda? No bo kto by dla nich produkował te miliony różnego rodzaju rzeczy. Tam jest fabryka świata, więc nie ma wyjścia. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, iż politycznie jest to walka. I ten ETIM plasuje się po stronie Zachodu i w związku z tym mowa, nie ma mowy o żadnym potępieniu ETIM. A to, że z Syrii Turkestanu, z Xinjiangu do Syrii przechodzą. No nie bezpośrednio, tylko uciekają głównie przez Yunnan, a tam na dół do Birmy, ewentualnie do Malezji, później do Malezji i w Malezji w Kuala Lumpur mogą liczyć na ambasadę turecką, która im wystawia od razu natychmiast nie tyle paszporty, co traktuje ich jako obywateli tureckich. No i już nie ma żadnego problemu. Tutaj ilość tych ludzi jest bez znaczenia. To będzie, czy to będzie 100, jak twierdzą, ponad 100, jak twierdzą autorzy chińskiego raportu, czy ponad 2000, jak twierdzi telewizja El Arabia, jest absolutnie bez znaczenia. Natomiast ja myślę, że oni są doskonale infiltrowani przez służby, mam nadzieję, przez służby specjalne Chin i gdy tylko się pojawią na miejscu, to dostaną to, na co zasłużyli, czyli kulkę w łeb. A to, co znaczy, ten człowiek pisze, że ETIM walczy o niepodległość państwa islamskiego. No tak, to tak samo jak ten ruch obrony Śląska, czy jak to się tam nazywa, walczy o separatyzm, o to, żeby odejść z Polski. No to jest dokładnie taka sama szansa, ale tutaj ten facet się popisuje swoją poprawnością polityczną. Od zachodu Xinjiang graniczy z Pakistanem, Afganistanem i od południa z Kaszmirem. Znacie Państwo takie państwo Kaszmir? A widzicie Państwo, no nie wpadłbym na to. Ale to jest propagandysta, więc nic dziwnego, że na to wpadł. No więc właśnie, i tutaj się powołuje na ekspertów, on sam jest ekspertem, powołuje się na ekspertów. Takie zdanie tragiczne, wskazujące na to, z kim mamy do czynienia. Eksperckie ośrodki często podkreślają, że ostry kurs Pekinu wobec dalekiej zachodniej prowincji może wywołać dalszą radykalizację ludności Xinjiangu. Na negatywne nastroje ogółu wpływają zakazy nauczania w języku ujgurskim czy restrykcje odnośnie tradycyjnych strojów. Więc po pierwsze, nie ma żadnego zakazu nauczania w języku ujgurskim. Nie ma nigdzie w Chinach zakazu nauczania w języku ojczystym, znaczy w języku tej danej mniejszości. Natomiast jest prawdą, że podstawowa nauka odbyła się w języku chińskim. Natomiast o restrykcje odnośnie tradycyjnych stronów, to temu biednemu człowiekowi, biedny bo głupi, biednemu człowiekowi proponuję przeglądnięcie naszej prasy i polskojęzycznej, zresztą jego medium też, gdzie mowa jest o burkach w tej, a we Francji na razie podejrzewam, że niedługo problem stanie się ogólnoeuropejski, więc to może niekoniecznie restrykcje dotyczą tylko Chin. Proszę Państwa, powołuję się na jakiegoś australijskiego badacza zajmującego się tematyką Ujgurów, ostrzega, że w wyniku obecnych działań władz sytuacja się pogarsza. Liczba ludzi, którzy są wykluczeni i odseparowani od chińskiego państwa, rośnie. Mówi ekspert na łamach oczywiście magazynu Time, a Time to jest amerykański magazyn. No, na tym wykluczeniu i separacji żerują także grupowania terrorystyczne. Proszę Państwa, ja powiem tak. Władze w Pekinie dawno, dawno temu miały dwie możliwości. Albo rozprawić się z separatyzmami, które separatyzm kwalifikują w trzech tych głównych źródłach zła. Trzech. Jednym z nich jest separatyzm. A z separatyzmem między innymi tybetańskim, jak i również separatyzmem ujgurskim. A nie miały wyjścia, znaczy władze komunistyczne oczywiście wówczas jeszcze, znaczy władze maoistowskie ciało. Nie miały wyjścia i jakby no zaczęły prowadzić taką, a nie inną politykę. Politykę asymilowania Xinjiangu i asymilowania Tybetu w Chinach. Tak na marginesie dodam, że ja mieszkałem na Śląsku wtedy, kiedy w szkołach nie mówiono po śląsku, nie używano Gwardii Śląskiej, tylko i poprawnego języka polskiego, więc jakby tutaj nie rozumiem problemu. Nie mówiąc już o tym, że mniejszość niemiecka również musiała się uczyć w języku polskim, więc też jakby niekoniecznie rozumiem problemu. I uważam, że tak powinno było być. To uważam za zupełnie słuszne. Słowem, nie ma tam żadnych wykluczonych, żadnych odseparowanych od chińskiego państwa, wręcz odwrotnie. To jest kłamstwo. Ale wiecie Państwo, no, ludzi, którzy kłamią za pieniądze, a to ilu profesorów w Polsce, ilu sinologów w Polsce, oni się nazywają sinologami, ilu sinologów w Polsce kłamie? A weźcie pierwszego lepszego. Za wyjątkiem pana Gawlikowskiego, pana profesora Gawlikowskiego, kłamią praktycznie wszyscy. I jakoś nic się z tego powodu nie dzieje, nikt nie ma im nic do zarzucenia. No, kłamią, bo chcą żyć, no więc kłamią. Więc proszę Państwa, wykluczonych i odseparowanych od państwa chińskiego nie ma, chyba że sami chcą tego. I to się zgadza, i to jest w porządku. Oczywiście są odseparowani i są wykluczeni, ale nie przez państwo chińskie, ale sami są odseparowani. Nie państwo ich odseparowuje od siebie, bo państwo ich asymiluje, próbuje je asymilować. Zresztą w pewnym momencie to jest powiedziane o tym, że inny z kolei ekspert na ten temat właśnie mówi. A proszę Państwa, to, że tutaj ten cały czas propagandysta polski mówi o tym ETIM, za dużo tego, po prostu zbytek łaski, to jest zwykła organizacja terrorystyczna i tak jako taka powinna być traktowana. No oczywiście jeszcze, żeby pokazać, jaki on jest światowiec, to pisze o internetowym biuletynie ETIM. No więc to już zakrawa na reklamowanie tego ETIM. No, mówię, durniów nie sieją, sami się rodzą. Mili Państwo, i teraz z kolei przytacza tutaj Urana Botobekowa i kirgiskiego specjalisty od politycznego islamu. Ciekaw jestem, jaki to islam jest niepolityczny. To tak a propos. Który na łamach dyplomat ocenił, że ETIM powoli dołącza do światowej ekstraklasy dżihadystów. Ekspert wskazuje, że są na niego wzorcem talibowie, wszystko jedno. Proszę Państwa, wcześniej celami ataków byli przedstawiciele chińskiego aparatu władzy i służb bezpieczeństwa. Potem przeprowadzono ataki na cele cywilne. No i później doszło do zamachów w miejscach symbolicznych. Więc wiecie Państwo, skandaliczne jest to, że nie mówi się, że ten łobuz, bo trudno tego człowieka nazwać inaczej, autora, nie mówi o tym, ile ofiar, niewinnych, zupełnie niewinnych ofiar, zarżnęli te zarżnęlite muzułmańskie, ci muzułmańscy bandyci. No nie będę przypominał, tylko powiem o jednym, o tym dworcu w Kunmingu, kiedy po prostu zwykłych podróżnych zaatakowało banda dziesięciu łajdaków z maczetami i, o ile sobie przypominam, coś 49 zabiła, czy więcej. Coś koło tego. Natomiast ten Dureń mówi o ataku w Guangzhou, którego nie było. No ale co to za problem. Kunming, owszem, w Kunmingu był atak, natomiast tutaj nie. I tutaj konkluzja. Wiadomo, że, znaczy, ja zacytuję. W swojej ujgurskiej strategii Chiny już dawno temu przyjęły, że Xinjiang nie będzie się radykalizował, jeśli do regionu będą docierały pieniądze i inwestycje. Tak, to się zgadza. I to zdanie się zgadza. Na dowód prawdziwości tego zdania sugeruję, żeby sprawdzić moje poprzednie wielokrotne felietony o tym, jak to w Xinjiangu różne rzeczy się robi, żeby tylko podnieść poziom życia tych ludzi. Sądząc, że to wpłynie pozytywnie na ich stosunek do Chin, co jest moim zdaniem zupełną bzdurą. No ale to Chińczycy, no to Pekin tak myśli. Choć na razie takie podejście nie przynosi pożądanych skutków, Pekin nie wykonuje nerwowych ruchów, wierzy w długofalowe efekty. I teraz mówi pan Andrew Small, autor książki Oś Chiny, Pakistan, nowego geopolityka Azji, w rozmowie z serwisem, znowu dyplomat. On mówi, że Chiny są w stanie przejść przez kwestię problemu bezpieczeństwa. Wierzą, że na dłuższą metę ich inwestycje odegrają rolę stabilizatora, ale w krótkiej perspektywie ten proces nie będzie bezbolesny. Proszę Państwa, nie, więc ja oczywiście się z tym nie zgadzam. Ja zarówno nie zgadzam się z tym, co mówi pan Andrew Small, jak i nie zgadzam się z tym, iż polityka Pekinu, bo mówiłem o tym wielokrotnie, to jedna z tych rzeczy, z którymi w ogóle się nie zgadzam, jeśli chodzi o politykę Pekinu w kwestii Ujgurów, że to nie przyniesie w długim okresie czasu żadnego efektu. No, mówiłem wielokrotnie również dlaczego, nie będę tego powtarzał. I proszę Państwa, również nie wierzę w to, znaczy Small jakby przytakuje Pekinowi, co nie ma żadnego znaczenia, bo nic podobnego się nie będzie działo. Proszę Państwa, to, że Ujgurowie, ja myślę, że to Ujgurowie to jest tylko część problemu w Xinjiangu, albowiem proszę nie zapomnieć, że tam mieszkają Kazachowie, Kirgizowie, mniejszości mniejszości z Azji Centralnej i to podejrzewam, że w dużej mierze bardziej mniejszości z Azji Centralnej będą miały, mogą, może tak być, taki może być scenariusz, że to te mniejszości kazachskie, kirgijskie, uzbeckie, że to one mogą mieć większy wpływ na destabilizację Xinjiangu niż Ujgurzy, bo Ujgurzy jakby nie mają wyjścia. Ujgurzy, znaczy przynajmniej w tej chwili, aczkolwiek ja już sygnalizowałem Państwu kilkakrotnie to wyjście. Ujgurzy nie mają wyjścia, dla nich to są Chiny, Xinjiang będzie chiński, jest chiński i będzie chiński, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast dla Kazacha, natomiast dla Uzbeka, no to niekoniecznie, prawda? On może bryknąć do siebie i już ma w nosie Chiny. I dlatego też podejrzewam, że to właśnie to łotrostwo właśnie tych mniejszości, zdecydowanych mniejszości narodowych może być większym problemem niż Ujgurowie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.